mamy. Mamy połączenie z panią Anną Łabuszewską, autorką bloga 17 mgnień Rosji. Witam o poranku. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Szef MSZ Łotwy Edgar Rynkiewicz stwierdził, że niebawem dojdzie do połączenia Rosji i Białorusi. Jak to może być możliwe i czy naprawdę te realne szanse na połączenie są, czy jednak to jest pieśń przyszłości?
Rosja i Białoruś stanowią jedno państwo związkowe. Te porozumienia już dawno temu zostały zawarte. Teraz toczy się proces rozmów na temat jeszcze pogłębienia tej integracji. Białoruś jest uzależniona od Rosji i pod względem gospodarczym, i co też bardzo ważne, pod względem wojskowym, militarnym. Właściwie armia białoruska jest wkomponowana jako część armii rosyjskiej i podporządkowana wspólnym celom. Łukaszenka jednakże, prezydent Białorusi, umie się targować. Umie się targować o to, żeby Rosja subsydiowała jego państwo. I teraz właśnie trwają takie rozmowy. I nie można powiedzieć, że Łukaszenka jest na całkowicie straconej pozycji. Owszem, można powiedzieć, że uzależnienie jest tak ogromne, że ma niewiele do powiedzenia. Niemniej właśnie próbuje nawet z tej pozycji wierzgania na widelcu coś urwać dla siebie i zapewnić sobie prolongację władzy, bo to też jest bardzo ważna rzecz w stosunkach rosyjsko-białoruskich, czyli kto rządzi i jak długo będzie rządził. Mieliśmy taką niedawno rundę rozmów Łukaszenka-Putin w Soczi. Spodziewano się, że właśnie zostaną podjęte decyzje, które sprawią, że jeszcze ta integracja będzie bardziej pogłębiona. Przeciwko temu protestowali na ulicach Mińska Białorusini. Ale w Soczi nie osiągnięto porozumienia. Są wyznaczone kolejne rozmowy. No, zobaczymy, jaki będzie finał tych rozmów. Łukaszenka targuje się o to, żeby nie płacić zbyt wiele za rosyjską ropę, żeby jeszcze na przetwórstwie tej ropy móc zarobić i żeby móc utrzymać swoją gospodarkę w takim stanie stagnacji. On nie ma za wiele też alternatyw, ale stara się na przykład flirtować z Chinami czy z Iranem, puszczać oczko do Europy, że jednak można się z nim porozumieć. No ale jak mówię, stan uzależnienia Białorusi od Rosji jest znaczny.
A jak pani ocenia dzisiaj relacje Polski i Białorusi, bo cały czas w przestrzeni publicznej mówi się o tym, że te relacje, te stosunki powinny być zacieśniane, ale jednak chyba w praktyce niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością.
Prezydent Łukaszenka nie prowadzi samodzielnej polityki zagranicznej. To jest też jeden z wymiarów tego bliskiego tandemu z Rosją. To Rosja jednak decyduje o tym, w jaki sposób Białoruś ma się zachowywać na arenie międzynarodowej. Chociaż też Łukaszenka każdy margines wykorzystuje do tego, żeby pokazać Białoruś jako państwo, które prowadzi własną politykę. Pokażę takie węzłowe punkty. Krym. Łukaszenka oficjalnie nie uznał aneksji Krymu. To samo dotyczy dwóch oderwanych od Gruzji w 2008 roku prowincji, czyli Abchazji, Osetii Południowej. Rosja uznała je za państwa, za niepodległe byty, a Łukaszenka tego nie zrobił. Chociaż no, jako sojusznik bliski, właściwie no właśnie część państwa związkowego, wydawałoby się logiczne, że powinien to zrobić, że taki jest wymóg Rosji. Nie robi tego. Więc jednak tam w jakimś małym zakresie potrafi się postawić Rosji. I jeśli chodzi o politykę wobec Zachodu, w tym również Polski, no, to też jest właśnie element układanki, co może Łukaszenka samodzielnie robić, a czego nie powinien. Jeżeli Rosja stosuje wobec Zachodu taką taktykę, że jest to wrogi obóz, który próbuje jak w oblężeniu zamknąć Rosję jako twierdzę taką, która musi się bronić, że jest to wrogi obóz, to no, Łukaszenka też nie może w otwarty sposób zachowywać się przyjaźnie. Ale też no, te wąskie zakresy współpracy pozostawia, otwiera takie okna możliwości. No, Litwa jest przykładem tego, że sąsiedzkie stosunki można układać niekoniecznie tak właśnie pod dyktando Rosji.
Ostatnie już pytanie, bo 13 grudnia w miniony piątek Komitet Wykonawczy Światowej Agencji Antydopingowej WADA jednogłośnie podjął decyzję niekorzystną bardzo dla Rosji o wykluczeniu Rosjan z wielkich międzynarodowych imprez sportowych. No i słyszymy jeden głos z Kremla, że jest to decyzja polityczna, że nawet Władimir Putin w tej sprawie zabrał głos. Kara nie może być zbiorowa i dotyczyć osób, które nie mają nic wspólnego z niektórymi naruszeniami. Wszyscy to rozumieją, w tym eksperci WADA. Jak pani odbiera tę decyzję i ten policzek wymierzony rosyjskim sportowcom?
To nie jest policzek wymierzony rosyjskim sportowcom. To jest kara za systemowe pod auspicjami państwa stosowanie dopingu przez rosyjskich sportowców. To jest jednak pewien niuans. Zresztą WADA ten niuans podkreśla. To znaczy, jeśli sportowiec rosyjski może wykazać, że jest czysty, że nie korzystał z tego dopingu państwowego, to może wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich czy w innych mistrzostwach pod flagą neutralną wszakże. Za to jest ta kara. Właśnie za stosowanie dopingu w ramach, że tak powiem, państwowego systemu wspierania sportu. O tym mówi się już od wielu lat, co najmniej od 2014 roku, bo były śledztwa dziennikarskie. Był taki niemiecki dziennikarz Hajo Seppel, który zrobił wielką robotę takiego dziennikarstwa śledczego, metodą dziennikarstwa śledczego. Doszedł do przekonania, że Rosja stosuje, znaczy sportowcy rosyjscy stosują niedozwolone środki i jest to system. Jest to system. Miał przyjemność współpracować z rosyjskimi sportowcami, którzy zdecydowali się na ujawnienie tych przypadków. Potem było Soczi, igrzyska zimowe. Rosyjska kadra narodowa zdobyła pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Okazało się potem, że te medale odbierano, dyskwalifikowano sportowców, bo byli na koksie. Jeden z urzędników państwowych, którzy brali udział w tym masowym koksowaniu rosyjskich sportowców, zbiegł za granicę i tam ujawnił cały proceder podmieniania próbek, właśnie przygotowywania tych środków dopingujących, trenowania pod okiem tych, którzy dobrze wiedzą, w jaki sposób koksować. On się na tyle obawia o swoje życie, że zmienił, przeszedł operację plastyczną, ukrywa się, boi się zemsty ze strony Rosji. Więc to były takie, no, wiele takich elementów, które złożyły się na ten obraz, pozwalający Komitetowi Wykonawczemu WADA podjąć taką drastyczną decyzję, jak usunięcie Rosji na 4 lata z imprez mistrzowskich, w tym również olimpiad.
Musimy teraz postawić 3 kropki. Bardzo dziękuję. Anna Łabuszewska, autorka bloga 17 Mgnienie Rosji, była gościem Poranka w Net. Mam nadzieję, nadzieję, że niedługo uda się i będzie pani u nas osobiście.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:48, a my posłuchamy ballady o Janku Wiśniewskim, bo dokładnie 48-49 lat temu w Gdyni padły strzały. Tak, drodzy Państwo, to 49 lat temu właśnie w Trójmieście, 14 grudnia 70 roku, rozpoczęły się strajki robotników w Gdańsku po tym, jak władze zdecydowały się na podniesienie cen podstawowych artykułów spożywczych. A później robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina udali się przed siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR, ale ten okres i 16 i 17 grudnia, 17 grudnia to ten czarny czwartek, 16 grudnia rocznica pacyfikacji górników w kopalni Wujek, to grudzień to bolesny miesiąc, jeżeli chodzi o okres PRL-u. Przy telefonie jest Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej właśnie w PRL. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Jak pan patrzy na te wydarzenia i z grudnia 70 roku, i z grudnia 81 roku? Jak pan patrzy na to rozliczenie zbrodniarzy i na i w ogóle na sprawiedliwość historyczną?
Z grudniem, znaczy z grudniami, polskimi grudniami jestem związany w pierwszym bardzo emocjonalnie, bo wtedy byłem młodym chłopcem w pierwszej klasie liceum, w pierwszej klasie technikum mechanicznym i w Warszawie, gdzie nie było protestów, prawda? A jednak wtedy jako młody chłopiec uchem byłem przy głośniku Radia Wolna Europa, który było u nas w domu słuchane i z napięciem słuchałem wiadomości napływających z Gdańska. I do tego jeszcze pamiętam dokładnie, jak w szkole wychowawca, prawda, bo to był 70 rok, wychowawca klasy, bo ja chodziłem do pierwszej klasy technikum, wychowawca klasy przyszedł i groził nam, że każdego z nas, którego się złapie na ulicy że tak powiem, po południu, czy próbującego uczestniczyć w jakichkolwiek, prawda, zamieszkach, to relegowany zostanie natychmiast ze szkoły. Pamiętam to, bo z jednej strony wracałem do domu i nasłuchiwaliśmy, z drugiej strony rzeczywiście nic w Warszawie się nie działo i miałem takie poczucie, jako młody chłopiec, takie poczucie, że no, Warszawa nie wspiera Wybrzeża, nie wspiera Wybrzeża. Natomiast drugi grudzień to oczywiście już przeżyłem jako dorosły człowiek. Już w Warszawie strajkowaliśmy w moim zakładzie pracy i ta pacyfikacja brutalna, bardzo brutalna z ofiarami śmiertelnymi, bo przypomnę, że dzień wcześniej, 15, ten sam pluton strzelał do górników z manifestu lipcowego. Tam na szczęście nikt nie poniósł śmiertelnej ofiary, chociaż 4 górników było rannych. To była taka próba generalna. I w tym wszystkim, już teraz jestem dorosłym, już przed emeryturą, patrzę 30 lat po zwycięstwie i sobie myślę, kurczę, badę, że te zbrodnie tak naprawdę w ogóle nie zostały osądzone, ale to toczyły się, pamiętam za rok 70, gdzie było tyle ofiar, i że nawet nie było takiej politycznej odpowiedzialności za to. Generał Jaruzelski, który wtedy był ministrem obrony narodowej, który odpowiadał za wojsko, nie poniósł żadnej odpowiedzialności, czy Kociołek, prawda, czy inni wysocy funkcjonariusze. Nie było na takiego moralnego osądu. Oczywiście my teraz mówimy, prawda, o zbrodni, natomiast w wymiarze prawnym to się niewiele stało i identycznie z górnikami Wujku. Teraz jeden został z tych strzelców, prawda, ale to przecież jest tylko to zbrojne ramię. Ten strzelec został skazany na 3 lata więzienia. Tylko proszę mi powiedzieć, co to jest 3 lata więzienia za zabójstwo, prawda? Bo to trzeba sobie powiedzieć, to była egzekucja. Tam w Wujku była egzekucja. Strzelano z odległości bez żadnego, po to tylko, żeby społeczeństwo przestraszyć, żeby społeczeństwo Dolnego Śląska przestało strajkować. Strzelano do górników.
To może ja przypomnę, że 12 stycznia 2012 roku sąd wydał wyrok w sprawie Kiszczaka, Kani oraz Kempary. Były to wyroki na przykład 4 lata pozbawienia wolności, złagodzone na mocy amnestii o połowie, warunkowo oczywiście zawieszające. Tak,
tak, akurat po tylu latach, Kiszczaka rzeczywiście warunkowy padł wyrok w zawieszeniu, prawda? W zawieszeniu. Zginęli ludzie, a ludzie odpowiedzialni za to dostali wyrok w zawieszeniu. Po tylu latach zresztą Jaruzelski, który stał wtedy na czele hunty, w ogóle nie odpowiedział. Sądy świadomie przeciągały sprawę, a to ze względu na stan zdrowia, a to ze względu na zmianę składu osobowego sądu, a to znowu ze względu na adwokatów, którzy się rozchorowali. No, było strasznie długo, że przez te kilkadziesiąt lat nie udało się generała Jaruzelskiego osądzić. No, siedział na ławie oskarżonych, oczywiście siedział i przychodził i tam coś tłumaczył, coś tam mówił, natomiast wyroku de facto nie było. Nie było osądu komunizmu po prostu, osądu jako komunizmu jako zbrodni tego systemu, który opresyjnego systemu prześladującego swój własny naród. I to jest najsmutniejsze, bo mamy ofiary, z jednej strony mamy ofiary wojku, żałoby, wdowy, prawda, sieroty, a z drugiej strony prawie 50% Polaków uważa, że Jaruzelski dobrze zrobił, że wprowadził stan wojenny, prawda, i że jest to bohater. No, jest tu jakaś aberracja w tym wszystkim, prawda, jakieś szaleństwo, że nie potrafimy my jako społeczeństwo, przynajmniej w najprostszej sprawie się zgodzić, że osądzamy tych, którzy dokonują zbrodni, przestępstw, a tu się jednak nawet w tej sferze mentalnej w Polsce nie udało tego zrobić.
Ale przed chwilą gościem Poranka Wnet był wiceminister obrony narodowej pan Wojciech Skurkiewicz. Mówi pan, że niewiele się udało zrobić. Dobra zmiana jest 4 lata u władzy i takie prozaiczne rzeczy jak ustawy odnośnie zmiany ulic, czy niegloryfikowaniu tych zbrodniarzy komunistycznych, czy ludzi związanych z aparatem opresyjnym, no tego się nie udało w Polsce do tej pory przeprowadzić.
No tak, nie udało się. Mało tego, ci ludzie, którzy wtedy w 80. i 70. latach byli w PZPR, czyli tych ludzi, którzy de facto decydowali o podległości Polski wobec mocarstwa sowieckiego, oni wracają na salony. Proszę zauważyć, pan Miller, który był członkiem biura politycznego, jest europarlamentarzystą. Pan Cimoszewicz, którego dziadek był zdrajcą Polski, bo był przeciwko niepodległości, służył w komunistycznej partii. Jego ojciec, który utrwalał władzę, w cudzysłowie oczywiście ludową, komunistyczną, pacyfikował żołnierzy wyklętych. On sam, prawda, wieloletni członek PZPR, w tej chwili reprezentuje Polskę, suwerenne państwo, reprezentuje przed parlamentem, znaczy w Parlamencie Europejskim. To jest coś, co ja nie wyobrażałem sobie, że dożyję takich czasów. Naprawdę, że tyle lat po obaleniu komunizmu następuje jego recydywa, prawda? Że ktoś w tej chwili, tu, w zeszłym roku, prawda, miał taką śmiałość i uzyskał akceptację przecież, bo to nie jest to tylko, że śmiałość zamienić ulicę Zbyszka Romaszewskiego, przywrócić nazwisko Duraca, prawda, czy Modzelewskiego zamiast Jacka Kaczmarskiego i tak dalej, cały szereg, prawda, i uzyskało w społeczeństwie polskim akceptację tego, bo potem akt wyborczy, który utrzymał przy władzy, na przykład w Warszawie, tą ekipę, która cofała przecież, przywracała na nazwy ulic komunistycznych. No, żyjemy potwornie trudnych i takich, jakby to powiedzieć, nie znajduję dobrego słowa, czasach, w których następuje recydywa komunizmu. To po prostu wynika z bardzo złego, bardzo złej edukacji, myślę, prawda? Że ci ludzie, bo ja rozumiem, że bronią swoich życiorysów, żeby chcieli, tylko te nowe pokolenia, które wkraczają w to życie społeczne, dlaczego one akceptują recydywę tych nazwisk komunistycznych, działaczy, też pan Czarzasty, który do partii komunistycznej w partii wstępował w czarnym okresie stanu wojennego, prawda, w 83 roku i służył tej partii. Teraz śmiało mówi o przywróceniu emerytur ubeckich, prawda, ludziom, którzy po prostu służyli przestępczej organizacji, jaką była Służba Bezpieczeństwa czy Urząd Bezpieczeństwa. To jest naprawdę trudno zrozumiałe i nie mi to rozstrzygać przyczyn tego, ale to myślę, że to jest skutek, prawda, nieosądzenia, prawda, brak takiego jednoznacznego, moralnego potępienia tego byłego systemu. I, bo jeżeli teraz Czarzasty mówi, że żyliśmy wtedy, kształciliśmy się, Polskę odbudowywaliśmy, Armia Czerwona nas wyzwoliła, to są po prostu... No oczywiście, że żyliśmy. Oczywiście, że się kształciliśmy. Tylko co to ma wspólnego z tym, czy ten system był dobry, czy zły?
To panu Czarzastemu trzeba przypomnieć liczby. Według oficjalnych danych w grudniu 70 roku na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga od kul milicji i wojska zginęły 44 osoby, w tym 18 w Gdyni, a ponad 1160 zostało rannych. To pan Włodzimierz Czarzasty powinien sobie dokładnie zapamiętać.
Dlatego, że wtedy strzelano z helikopteru do ludzi, z czołgów strzelano do ludzi. Do ludzi z czołgów strzelano. To przecież jak można w tej chwili tamten system w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać, wybielać? To jest niepojęte. No. Edukacja i teraz edukacja to tylko pokazuje, jak wiele pracy przed nami jeszcze jest. Mnóstwo pracy jest po to, żeby młode pokolenie miało naprawdę ten kręgosłup twardy, wyprostowany, moral, żeby miało jakąkolwiek moralność, prawda? No, ja myślę, że to edukacja, jeszcze raz edukacja, bo tych synów komunistów i samych komunistów, którzy jeszcze żyją, to my ich już nie przekonamy, prawda? Nie, argumenty ich nie przekonają, bo oni wtedy żyli, mieli się wtedy świetnie i mogą ten system chwalić, prawda? Natomiast to, co jest nadzieją, to jest oczywiście młode pokolenie, które dobrze wykształcone będzie umiało właściwie ocenić przeszłość, prawda, naszej i wartość tamtego systemu, który był na ziemiach polskich wprowadzany który był przywieziony na bagnetach sowieckich i potem przez oczywiście i Sowietów, ale również rodzimych kolaborantów, zdrajców, wprowadzany siłą, przemocą, terrorem. I musimy o tym wiedzieć, pamiętać.
Bardzo dziękuję. Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej. Niestety dzisiaj przez telefon, ale w najbliższym czasie oczywiście to nadrobi, prawda?
Nadrobi. Serdecznie przepraszam i wszystkim życzę dobrego dnia.
My również życzymy dobrego dnia. Drodzy Państwo, 9:05 i spóźniony przegląd prasy za kilka chwil.
Czas na przegląd prasy.
A w studiu już Janek Olęcki. Dzień dobry, Janku, witam
Cię
serdecznie.
Magdo.
Co tam
w prasie?
W gazetach.
Skoro o godzinie 8 mówiliśmy głównie o sprawach związanych tutaj z naszą rodzimą polityką i krajem, to może teraz trochę informacji ze świata. Gazeta Rzeczpospolita donosi, że kolokwialnie mówiąc, punkt dla Ameryki. Wojna handlowa z Chinami jest ważna, ale nie na tyle, aby zniweczyć szansę Donalda Trumpa na reelekcję, dlatego prezydent tę walkę, tę wojnę handlową z Chinami zawiesił. Pierwsza faza porozumienia z Pekinem, na jaką zdecydował się Waszyngton, nie przyniosła obiecanej przez prezydenta USA gruntownej przebudowy chińskiej gospodarki. Poza otwarciem rynku dla amerykańskich banków służy przede wszystkim bieżącym interesom kluczowych dla prezydenta wyborców, pisze Rzeczpospolita. Kontynuacja tego artykułu na 6 stronie. Trump przerwał starcie z Chinami, przypominamy, by nie ryzykować swojej reelekcji za 11 miesięcy. Natomiast wszystko nie obyło się bez przesadnych przymiotników, gdyż ogłaszając tę pierwszą fazę porozumienia z Pekinem, prezydent Trump mówił o niej słowami, że jest to niezwykły moment, historyczny, historyczne porozumienie, także bardzo, bardzo wymownie, jak to ma w zwyczaju.
A Gazeta Polska codziennie dzisiaj informuje o tym, co dzieje się w sprawie Nord Stream 2. Rosjanie boją się sankcji i polskich ekologów. Spółka Nord Stream 2 AG, odpowiedzialna właśnie za budowę tego niekorzystnego przecież dla Polski gazociągu o tej samej nazwie, zwróciła się już do niemieckich władz o pozwolenie na układanie rur nawet w miesiącach zimowych, czyli technologia jest bardzo zaawansowana. A dlaczego? Jak informuje Bild, twierdzi, że pośpiech Rosjan wynika także przed sankcjami Stanów Zjednoczonych, a także protestami ekologów, bo jak wiemy, ekolodzy już zapowiadają, że ten projekt będzie oprotestowany. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, o tym się dowiemy niebawem. W każdym razie Bild uważa, że rosyjskie zabiegi o przyspieszenie układania gazociągu związane są z chęcią uniknięcia sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, Pentagon zapowiedział niedawno, że te sankcje na pewno będą i najprawdopodobniej będą obowiązywały już przed 31 grudnia.
Ja w Wyborczej trafiłem na zaskakujący tytuł właściwie. Jest reportaż na stronie 18, a tytuł: czy wnukowie Wałęsy znajdą się w więzieniach? Zaciekawiony tym czytam dalej. Dźgnięcie nożem dziewczyny, pobicie innej kobiety, rozbój na turystach, aż do połamania nóg, rajd po pijanemu ulicami Gdańska. Wnukowie Lecha Wałęsy mają poważne kłopoty z prawem, wyroki w różnych sprawach i różnych instancjach właśnie zapadają. Wnuk Wałęsy pijany jechał po pizzę, furia wnuka Wałęsy, nie wiecie, kim jest mój dziadek, wnuk Wałęsy oskarżony o rozbój, wnuk noblisty skazany, zostałam pobita przez wnuka byłego prezydenta. To tytuły materiałów z Trójmiasta. Część dziennikarzy przedstawia już rodzinę byłego prezydenta jako patologię, margines społeczny, bandyterkę. Dalej nie będę zdradzał, co w tym reportażu. Zastanawiam się tylko, jakie będą reakcje po tym, co ogłosi sąd. Czy to będzie sąd wolny, czy niewolny w tej nomenklaturze byłego pana prezydenta Wałęsy i jego sympatyków. No zobaczymy. Tu rzeczywiście to trochę zaskakujące. Nie spodziewałem się, że tak rozrabiają wnukowie byłego prezydenta.
A czy rozrabia Szymon Hołownia? Na ten temat pisze właśnie Małgorzata Rutkowska w naszym dzienniku. Medialna operacja to tytuł jej artykułu. Jaki jest cel kandydatury Szymona Hołowni? Otóż cele według autorki są dwa, a także mówi o tym Grzegorz Kucharczyk. Wszystko wskazuje na to, że pan Hołownia ma podwójne zadanie. Jedno to odebrać elektorat Andrzejowi Dudzie, a drugie jest znacznie ciekawsze, bo przecież wiemy, że odbieranie głosów prezydentowi to jest główne zadanie wszystkich kandydujących. Tak. Tworzymy fajny, pozbawiony rygoryzmu katolicyzm. To jest próba przeszczepienia na grunt Polski tego, co od dobrych kilkudziesięciu lat trwa na Zachodzie, bo przypomnijmy, Szymon Hołownia, dopytywany o prawo aborcyjne, powiedział, że jakby za drugim razem do niego taka ustawa trafiła, no to on by ją jednak podpisał i prawa aborcyjnego by nie zaostrzał. Ale ja, drodzy Państwo, muszę Państwu powiedzieć ważną informację. Otóż wiemy, że w Wielkiej Brytanii wygrali konserwatyści. Ale uwaga, brytyjska Izba Gmin, wyłoniona w wyborach z 12 grudnia, jest najbardziej homoseksualnym parlamentem świata. W ławach poselskich w Izbie Gmin zasiądzie ponad 50 parlamentarzystów, którzy w ogóle otwarcie mówią o swoim homoseksualizmie albo, uwaga, drodzy Państwo, biseksualizmie. Czyli brytyjski parlament zupełnie zmienia swoją konstrukcję, a co najbardziej zabawne, partia konserwatywna ma w swoich szeregach aż 24 posłów homoseksualistów lub biseksualistów. Tak więc Brytyjczycy są bardzo progresywni.
Natomiast nie od dzisiaj chyba wiadomo, że ta nazwa Conservative Party jest raczej tylko z nazwy konserwatywna. Ja jeszcze nawiążę do tego Szymona Hołowni, że tutaj nasz dziennik nazywa go kandydatem Kościoła Otwartego. Znam też inne ciekawe określenie na Kościół Otwarty, którego stosują znajomi, którzy w takim właśnie Kościele Otwartym chcą funkcjonować, katolewica. Nie wiem, czy można tak dzielić Kościół i religię katolicką na lewicę, prawicę, natomiast no, miejmy nadzieję, że jednak będziemy się łączyć, a nie dzielić. Ja jeszcze zajrzę na chwilkę do ekonomii i rynku w gazecie Rzeczpospolita. Kto zbuduje nam 5G? Prawo już na ukończeniu, w najbliższą środę minister Cyfryzacji, czyli jutro, podejmie decyzję o ostatecznej treści rozporządzenia regulującego sposób budowy sieci nowej generacji w Polsce. Chodzi o to, że ostateczna treść dokumentu, który ma zostać opublikowany w celu konsultacji w najbliższych dniach, ustali resort cyfryzacji. Jaka ona będzie, nie jest jeszcze pewne. Natomiast dziennikarze Rzeczpospolitej wiedzą, że nie wyklucza odgórnie żadnego z dostawców oraz że określa, na ile sieci 5G muszą być dublowane i przez ilu dostawców wykonywane. To Rzeczpospolita.
I ja jeszcze na koniec Witold Mozelewski, który raczej znany jest z przychylności Prawu i Sprawiedliwości, powiedział coś takiego, napisał raczej w swojej najnowszej książce: nasze protesty przeciwko aneksji Krymu, której rządy polskie nigdy nie uznają, są żałosne i przypominają skargę oszukanego dziecka. Daliśmy się wyprowadzić w pole i jest nam z tym bardzo źle. To jest nowy fragment książki, między innymi Polska, Rosja, rok 1919, refleksje na minione stulecie. Słowa zaskakujące, tak jak powiedziałam, i pewnie dużo więcej w najnowszej książce. Pewnie profesora Modzelewskiego zaprosimy też do radia, żeby nam trochę więcej o tym
pewnie
opowiedzieć.
Pewnie tak. Kole mnie to pojęcie Kościół Otwarty, bo ja się nie czuję, żebym należał do kościoła zamkniętego w tym momencie. Takie rozgraniczenia językowe, no jakoś...
Tak, a nowa mowa i nowy dyskurs na pewno będą się w naszej przestrzeni publicznej cały czas pojawiać, bo przecież Szymon Hołownia zagospodarowuje właśnie chyba ten Kościół Otwarty i tą katolewicę.
To jest
chyba,
ale nie jest tak źle. Anglicy mają konserwatywny rząd złożony z większości osób homoseksualnych.
Tak, więc Min.
To tak.
No, tam to jest dopiero otwarty kościół.
Język się zmienia, jest elastyczny niewątpliwie w naszych czasach.
A zaraz ten elastyczny język też państwo usłyszą, ale już nie w wykonaniu moim i Jana Olenckiego, tylko w wykonaniu Milu Kurtisa. Bardzo dziękuję, Janek, za dzisiejszy poranek.
Dziękuję również.
A już
za chwilę na początku był chaos.
Tak, chaos i Milo Kurtis. Dariusz Konkol zrealizował. Magdalena Uchaniuk-Gadowska poprowadziła. Dziękuję ci, Janek, za poranek. Bardzo mi się to
przepraszam,
spodobało, co wymyśliłam teraz.
Muszę coś przypomnieć tobie
dokładnie.
I wszystkim naszym słuchaczom, że już w tę sobotę i niedzielę 21 i 22 grudnia od godziny 8 rano w sobotę do 17, w niedzielę do 15 w Koneserze na Pradze odbędzie się świąteczny jarmark wnet, a tam naprawdę zatrzęsienie różnych atrakcji, będzie można różne rzeczy kupić, będzie można porozmawiać z różnymi publicystami,
tak,
zobaczyć
książki,
jak pracujemy, bo będziemy też tam mieli nasze studio, także naprawdę serdecznie zapraszamy.
Drodzy Państwo, zapraszamy oczywiście na Ząbkowską, do studio wszedł Milo Kurtis i my, drodzy Państwo, zachęcamy, proszę się odwrócić do kogoś obok albo kogoś najbliższego i przytulać się przynajmniej 6 sekund dziennie. Takie są najnowsze wyniki badań Towarzystwa Psychologicznego w Stanach Zjednoczonych, że trzeba się przytulać minimum 6 sekund do kogoś, żeby mieć energię, żeby być radosnym, uśmiechniętym, więc się przytulajmy, uśmiechajmy. No i tak właśnie Milo Kurtis tutaj za mną stoi. Prawda, Milo? Prawda,
prawda,
że tak trzeba?
Trzeba się uśmiechać.
I przytulać.
I przytulać.
No, i słuchać świetnych płyt. Milesa Davisa między innymi dzisiaj będą mogli państwo usłyszeć. Albo Manamu. Bardzo dziękuję. 9:15 i za chwilę już na początku był chaos.